Tomasz Olszewski, dzień dobry. W studiu Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry.
Informacja dla kierowców dość mało precyzyjna według mnie, ale przeczytam ją tak, jak została napisana. S7, 1, kierunek Gdynia, droga zablokowana, samochód osobowy uderzył w bariery. Czekamy na informacje z dróg Pomorza. Jeśli gdzieś Państwo natrafią na utrudnienia, to prosimy o informację 603-060606 i z dróg zatłoczonych uciekamy do ogrodów.
Do ogrodu, tak. Myśmy tutaj już mieliśmy pytania, zanim nawet weszliśmy do studia. Dzisiaj pigwowiec. Pani, która nas pytała, ma problem, ponieważ mają pięknego pigwowca, tak? To był pigwowiec, pani mówiła, który... bardzo ładnie owocuje, przepraszam, kwitnie, ale nie owocuje. I tak tutaj żeśmy rozmawiali troszeczkę dłużej z panem Tomaszem przed wejściem do studia o tym problemie. Ja tutaj też troszkę zajrzałam do moich różnych mądrych notatek, żeby troszkę więcej o tym powiedzieć. I tak może na pierwszy rzut, bo to często się chyba zdarza takie pytanie właśnie, że przede wszystkim pigwa i pigwowiec, tak? Niedużo osób w ogóle nawet zdaje sobie różnicę, zdaje sobie sprawę, że to jest różnica. To są dwa zupełnie różne gatunki, dwie zupełnie różne rośliny. Pan Tomasz opowiadał, co może kupić u siebie, tak, na bazarze.
Ja lubię te małe z bazaru, czyli takie niskopienne, z małymi owocami, bardzo cierpkimi, twardymi, które są idealne do...
I to są właśnie pigwowce. Pigwowiec japoński to jest roślina, która dorasta do 1,50 m góra i to jest krzew. I to jest krzew, nie ma nic wspólnego z pigwą. Pigwa jest właściwie drzewem, ma owocki o wiele większe. Panie Tomaszu, pan mówi, że
jak
pan czasami
gruszki,
kupuje...
Klapsy, mniej więcej,
dokładnie, coś w stylu jak gruszka. I drzewo samo sobą też pokrojem przypomina gruszkę. No i czyli to są, tak jak mówię, dwie zupełnie inne rośliny, dwa zupełnie odmienne gatunki. Jeżeli chodzi o kwitnienie, lecz nie owocowanie, to przyczyną, może być kilka przyczyn. Przede wszystkim takie rośliny potrzebują kilku dobrych lat, żeby zaowocować. Pigwa, nawet mówi się, że po 8 latach może owocować, chociaż kwitnie, ale potem nie ma wystarczająco siły jeszcze, może korzenie nie są wystarczająco rozwinięte, żeby nakarmić tą tkankę tylu owoców na roślinie.
Kwiatki próbne. Nie martwcie się i ze mnie jeszcze coś będzie,
tak,
nie wycinajcie.
Tak, bo tak jak mówiliśmy tej pani, żeby się nie martwiła, bo skoro kwitnie, to na pewno z rośliną jest okej. Okay.
Małgosia pojawiła się za szybą, a to ja jej pigwy przerabiam na pyszne konfitury.
To
właśnie one są wielkości
gruszek,
klapsów i z nich robię pyszne takie dżemiki.
No właśnie.
Z gruszkami, z jabłkami. Tak.
To one są oczywiście bardzo pyszne, bo to nie są takie bardzo znane u nas w Polsce, prawda, owoce, ale warto na pewno o nich mówić, bo są świetne i tutaj bardzo dobrze rosną w Polsce. Na Kaszubach właśnie pięknie właśnie owocuje, nie owocuje, ale proszę się nie martwić, proszę poczekać jeszcze kilka lat, dlatego, bo one muszą najpierw ten system korzeniowy musi się porządnie rozrosnąć, żeby potem móc nakarmić tą całą masę tych owoców. Proszę nie rezygnować, nie wyrzucać, nie wykopywać. One zazwyczaj lubią sobie pobyć troszkę w gruncie, zanim zaczną owocować. Czasami też tak bywa, że ludzie troszkę za dobrze traktują rośliny. Wiem, że to tak głupio brzmi, że się za kogoś za dobrze traktuje i potem ta roślina nie chce wręcz owocować, bo czasami ma za dużo przyrostów zielonych. Trzeba uważać, czym i jak się nawozi rośliny. Czasami rośliny nawet potrzebują troszeczkę stresu, żeby je z powrotem zszokować w normalny tryb. Bardzo ja tego osobiście nie stosowałam, ale to jest normalnym ogrodniczym sposobem okaleczanie drzew, jabłonek, innych drzewek owocowych, bo wtedy te drzewka dostają jakiegoś takiego stresu i zaczynają natychmiast ratować swoje pociechy, więc swoje dzieci. Przypomina im się nagle, że nie mają tutaj takiego dobrego życia na ziemi, tylko są po to, żeby wytwarzać owoce i wtedy właśnie zaczynają porządnie kwitnąć, owocować. To się zdarza. Oczywiście to jest ostateczny już taki troszeczkę sposób. Ja osobiście nie wyobrażam sobie obcinania.
Jabłonki.
Słucham?
Okaleczanie jabłonki.
No robią. Nawet ostatnio taką starą książkę czytałam angielską w domu, bo mam sporo takich ciekawych, starych księg. I właśnie tam było pokazane, taka stara recina, jak się bierze, zdejmuje się kawałki kory z jabłonki czy z gruszki i to podobno ma jej pomóc. No, zdejmuje się, potem się z powrotem wkłada, żeby troszeczkę tylko ją zranić. Dla mnie to troszkę jest, na szczęście moje jabłonki na razie mają ładne kwiatki i kilka owoców, bo są młode, więc nie wymagam od nich dużo.
Może psychologicznie można tak w stylu Wojciecha Młynarskiego i słynnej ballady o dwóch koniach. Typu mamy już jakieś drzewko, które i tak jest przeznaczone na straty i tam zdejmujemy ten kawałek kory, a do tego drugiego mówimy, widzisz? Jak się będziesz stawiać, jak nie będziesz owocować, to tak cię załatwię, jak
ją. To znaczy, zanim będziemy zrywać korę, to może przede wszystkim trzeba troszkę przystopować, jeżeli chodzi o nawozy azotowe, bardzo uważać z nawozami sztucznymi. Tu jest właśnie ten problem, dlatego, bo bardzo często nawozy sztuczne są bardzo mocne, to są takie skoncentrowane nawozy i wystarczy bardzo malutko rzucić roślince i to jej wystarczy na cały sezon. Nawozy naturalne są nie takie aż skoncentrowane, więc można rzucić ile się tak naprawdę chce tego nawozu i ta roślinka pobierze tyle, ile potrzebuje. Dlatego może te wszystkie osoby, których drzewka owocowe czy krzewy owocowe nie chcą za bardzo owocować, chociaż mają dużo kwiatków, to może spróbujmy troszkę naturalnego nawozu im podsypać i poczekajmy jeszcze chwilę.
Pan Tomek, hodowca papryk nieustraszony, który nas odwiedził ze swoimi wspaniałymi osiągnięciami ogrodniczymi, pozdrawia i słucha, a pan Łukasz pyta, ale na to pytanie odpowiemy po króciutkiej przerwie.
Oczywiście.
Reklama.
Katarzyna Bellingami, pytanie pana Łukasza, o którym powiedziałem. Pan Łukasz, poziomki. Na balkonie dużo liści, mało kwiatów, owoców. Co robić?
Dużo liści, mało kwiatów, owoców. Znowu ten problem tych nawozów. Tutaj też tak o tym zawsze mówimy. Pamiętajmy, że liście bardzo lubią azot, więc jeżeli używamy jakiegokolwiek nawozu, w którym jest dużo azotu, to zawsze to będzie powodowało w roślinie to, że będą rosły liście.
A jak ktoś kupuje, wchodzi do sklepu, mówi, a tutaj teraz wszędzie są, prawda, rozmaite takie granulowane, niegranulowane, kupię, to skąd wie, czy ten azot tam jest, czy nie jest?
Znaczy azot jest w każdym nawozie, tylko zależy, ile tego azotu jest. I to nie musimy nic więcej wiedzieć, nie musimy być gleboznawcami. Wystarczy, że po prostu poczytać na pudełku. Jeżeli jest napisane dla roślin zielonych, to znaczy, że tam jest dużo nawozu. Albo na przykład, jeżeli coś jest do roślin owocujących albo kwitnących, to będzie więcej potasu. Może po prostu pan w ogóle niekoniecznie dodaje nawozu, ale może za mało jest tego potasu w jakiejś mieszance podłoża, w której pan posadził te poziomki. No przecież skąd to podłoże się wzięło? To nie jest naturalne podłoże, prawda? Bo skoro to jest na balkonie. Więc warto kupić w jakimkolwiek sklepie ogrodniczym, bo naprawdę tych nawozów teraz jest dużo. Jeżeli chodzi o nawozy sztuczne, to jest milion do wyboru. Albo do roślin owocujących, albo do roślin kwitnących. I jeżeli pan da im troszeczkę tego potasu, po prostu będzie tego potasu więcej w tej mieszance nawozów, to powinna ta poziomka nagle się, że tak powiem, zatrzymać i powiedzieć, a kurczę, chyba nie w to miejsce ładuje swoje siły i zacznie kwitnąć i owocować. Ale oczywiście zawsze warto jednak sięgnąć też po nawozy naturalne, bo one wtedy mają troszkę więcej tego ustabilizowane, jeżeli chodzi o ten balans składników pokarmowych i też naturalnie rośliny je przyjmują. Nie możemy tego przedobrzyć. Więc jeżeli pan pomoże tym swoim poziomkom zakwitnąć, to potem, jeżeli one już będą miały dobry balans składników pokarmowych, to dalej bym się trzymała. Właśnie na przykład też w sklepie każdy można kupić nawozy z hodowli dżownic. To jest ani nieśmierdzące, ani straszne jakieś, nie wiadomo jakie, ale naturalne i wtedy nie musimy się martwić, że zasolimy glebę czy ziemię w doniczce, dlatego bo na przykład roślina z jakiegoś powodu nie będzie chciała pobierać tego nawozu. Można troszkę łatwiej żyć, jeżeli używa się nawozów naturalnych, bo można troszkę bardziej zaufać, że roślina zrobi to, co trzeba.
A popiół z kominka w charakterze potasu?
Jak najbardziej. Popiół z kominka oczywiście tylko, jeżeli palimy drewnem. Też jest świetnym nawozem potasowym, jest potasem. Bardzo też fajnie wpływa na strukturę gleby. Także jak najbardziej w ogrodzie popiół jest potrzebny. Tylko, że popiół bardzo, bardzo jest szybko. Te wszystkie składniki, to całe dobro jest bardzo szybko wymywane. Niestety. Także to wystarczy na kilka tygodni i potem trzeba dokładać. Dlatego jeżeli mieliście państwo jakąś kubkę w ogrodzie czy za domem popiołu, który wysypywaliście przez całą zimę i wiosnę, to teraz możecie ten popiół wrzucić do śmietnika, bo tak naprawdę to już nic w nim nie ma. Można oczywiście przechowywać w jakichś torbach czy w jakichś
trzymałem
beczkach.
W torbach i podsypałem pod jabłonkę.
Dokładnie i bardzo dobrze. Jeżeli on był zamknięty i z niego nic nie wymywało się z deszczem, to nie ma żadnego problemu. Ale wracając do tych poziomek, tak myślę jeszcze oczywiście, że powinno być światła trochę. One oczywiście nie muszą mieć bardzo dużo słońca, bo to są poziomki, to są rośliny leśne, ale na pewno będą lepiej owocowały, jeżeli będą miały więcej słońca, że tak powiem, niż cienia. Nie mówię, żeby to było na wystawie południowej, gdzie jest cały czas mocne słońce, bo to wręcz będzie dla nich źle, chociaż jest tyle teraz odmian, które są i na słońce, i na różne miejsca, ale jeżeli to jest normalna jakaś poziomka, to tak pomyślmy, żeby miała takie środowisko, jakby rosło naturalnie na obrzeżu lasu. Nie w lesie, gdzieś na obrzeżu lasu, żeby miała troszeczkę światła jednak, bo to na pewno dobrze wpłynie na owocowanie.
Pan Lechu chwali się swoimi osiągnięciami. kiedy jabłoń w moim ogrodzie przez kilka lat nie owocowała, postukałem w jej pień siekierą. Tak mi poradził sąsiad. I poskutkowało.
Tak, no, czyli zrobił pan to, co o czym mówiłam. Okaleczył pan korę, więc jabłonka stwierdziła, że chyba trzeba zacząć coś robić, bo już tutaj za długo nie posiedzę.
Bo
nie,
zamiast
no.
obuchem oberwę.
No i to, no, my to mówimy oczywiście w taki śmieszny sposób, ale to jest dokładnie to, co ta jabłonka się zestresowała, tak? Może nie zrozumiała tego, że już zacznie nie być niedługo kochana przez właścicieli, ale jednak się właśnie przez ten stres zaczęła wytwarzać kwiaty i owoce.
Pan Grzegorz, pozdrawiam. Posadzona magnolia w Borach Tucholskich nie kwitnie. Brak liści. Na zimę otulana była papierem falistym, a dookoła jest las, może za często podlewana?
Brak liści, brak kwiatów. O tej porze roku myślę, że jest martwa. Myślę, że no, nie wiem z jakiego powodu u nas...
Może przemarzła, chociaż była,
jak najbardziej, chociaż
była papierem
otulona.
Otulona.
Ale to jest bardzo wrażliwe. Jeszcze też jest pytanie, jaka magnolia, bo magnolii jest tyle różnych gatunków, odmian. Drodzy Państwo, ja w ogóle nie polecam uprawy takich roślin jak magnolie, czy coś, co jest naprawdę wrażliwe w miejscach, gdzie to za bardzo dobrze nie rośnie, bo musimy doceniać też inne rośliny, które świetnie rosną u nas. A tak, no Panie Tomaszu, niech Pan sam powie, taka magnolia pokwitnie i co? I nic.
I nic.
I nic. A tyle jest pięknych drzewek, które w ogóle nie trzeba ukrywać na zimę. W ogóle nie będą miały problemu ze wzrostem w Borach Tucholskich czy na Kaszubach, gdzie prawda czasami dochodzi do minus 30 stopni zimą spokojnie. I nie chodzi tylko o te zimowe temperatury, ale też o bardzo chłodne wiatry na wiosnę. Właśnie to prawdopodobnie zabija większość takich wrażliwych, jakichś tam azalii, czy rododendronów, czy właśnie magnolii. Ja zawsze polecam mniej nerwów, mniej stresu, smutku, mniej wydanych pieniążków, jeżeli będziemy po prostu sadzić u siebie w ogrodach rośliny, które są równie piękne, bo zobaczcie, magnolia, tak jak mówiliśmy, zakwitnie i później co? Kilka tygodni, czy nawet mniej niż kilka tygodni takiej chwały dla nas, jacy jesteśmy wspaniali ogrodnicy, jacy jesteśmy ekstra zamożni, mamy piękną magnolię w ogrodzie, ale potem nic. A taka jabłonka rajska, a taka świdośliwa, może to są jakieś skromne rośliny, ale na pewno dla wszystkich one są lepsze. Nie patrzmy na to, czy kwiat jest duży, czy droższy w szkółce, bo to już nie te czasy, prawda? To już nie są czasy króla Ludwika jakiegoś XVI, powiedzmy, kiedy takie ogrody to był prestiż, musieliśmy się pochwalić. Teraz każdy może mieć ogródek. Wiele osób ma ogródki przy szeregowcu, czy przy jakimś domku, czy nawet przy mieszkaniu w bloku, teraz nawet w mieście. I starajmy się nie uderzać w te takie jakieś, że tak powiem, wyfikane rośliny, które tak naprawdę mają show tylko przez tydzień czy przez dwa, a potem nic z tego nie ma. Tylko uderzajmy w rośliny, które kwitną, owocują, mają piękne listki również na jesień i nie martwmy się, że są listki. Jak spadną, kupimy grabki, zagrabimy, przynajmniej będziemy troszkę więcej czasu na świeżym powietrzu i będzie wszystkim przyjemnie.
Pan Włodzimierz się chwali osiągnięciem. Dzień dobry, a u mnie na balkonie posadziłem 4 krzaczki pomidorów malinowych i już są małe pomidorki. Sam
pięknie.
Piórkiem zapylałem, pisze pan Włodzimierz.
Super, pięknie. Bardzo fajnie. No, pogoda oczywiście sprzyja, tak?
Lubię
my mamy
malinowe.
piękną, gorącą pogodę, chociaż moje pomidory w tunelu chyba się zdziwiły od tej pogody i czasami wiedziałam, że niektóre końcówki liści już były takie zmęczone, jak to się mówi, niektórzy mówią, że zędlały, ale oczywiście potem wracały do normy. Bardzo, bardzo gorąco było, nienaturalnie gorąco, jeżeli chodzi o rośliny. One jeszcze takich bardzo dużych upałów nie potrzebują, więc ja szczerze mówiąc się cieszę, że jest troszeczkę chłodniej teraz, ale gratuluję pomidorków i też czekam u siebie na pierwsze malutkie owocki, chociaż malinowych w tym roku niestety nie mam.
Ważna informacja drogowa, o 10:22 koło Ząb, powiat sztumski, droga wojewódzka 517. Bus uderzył w drzewo, w pojeździe podróżowało 5 osób, w tym 3 dzieci ze szkoły specjalnej. Wszystkie osoby są lekko ranne pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Droga zablokowana, 4 jednostki Państwowej Straży Pożarnej tam pracują. A więc przypominam, droga wojewódzka 517 w powiecie sztumskim w miejscowości Koło Ząb zablokowana. I powracamy do ogrodów. Pan Daniel, a fusy z kawy jak aplikować? Zawsze na posterunku. Daniel, pozdrawiam serdecznie. Fusy z kawy.
Fusy z kawy są dobre. Panie Danielu, dzień dobry, witam. Fusy z kawy są dobre na kompostownik na przykład. I fusy z kawy są świetną pożywką, jeżeli ktoś z Państwa ma hodowlę dżownic u siebie. Naprawdę też fajne są. Ale jeżeli chodzi o karmienie roślin w jakikolwiek sposób, to szczerze mówiąc nie stosuję fusów z kawy. I nawet może Państwo macie jakieś informacje, ale według ekologicznych jakichś takich norm albo po prostu normalnych ogrodniczych, to nie używamy fusów z kawy.
Pan Krzysiek pyta, czy butelka po wodzie, 1,5-litrowa, z uciętą górą i napełniona piwem, wystarczy, żeby pozbyć się ślimaków, czy jest za mała? Pozdrawiam.
Wystarczy, wystarczy. Wystarczy dosłownie, no taka, może...
10 centymetrów tej butelki, nawet 5 centymetrów chyba wystarczy.
No tak, no ile to, powiedzmy, no nawet 5-10 centymetrów wystarczy. Lepiej by było, żeby ona była szersza troszkę na dole, więc może lepiej wziąć taką 5-litrową butelkę i obciąć dno, żeby to była taka miseczka i to włożyć, wykopać taki dołek w ogrodzie i to włożyć do tego dołka, żeby one, no nie musi być taki strasznie, tak strasznie dużo tego piwa, wystarczy im zapach. Też można spróbować, ostatnio rozmawialiśmy w sobotę, miałam otwarty ogród, sporo osób przyjechało i taka dyskusja właśnie oczywiście na temat ślimaków, bo ślimaki zawsze są dobrym tematem dla ogrodników, żeby rozruszać jak każdą konwersację. No niektórzy mówią też, że po prostu wlewają wodę z solą. I natychmiast to jest, że tak powiem, śmierć szybka. Tak samo jak w tym piwie też jest śmierć chyba szybka i pewnie przyjemna, ale to też właśnie ta woda z solą też załatwia ślimaki.
To dla tych, którzy nie lubią piwa. Teraz pytanie mamy bardzo... Można poprosić o jakiś skuteczny, domowy sposób na wełnowce. Preparat ze sklepu nie zrobił na nich większego wrażenia.
No niestety nie ma, bo to jest bardzo, bardzo taka, no to nie jest coś, co tak łatwo można się pozbyć. Rozumiem, że to w domu, tak, jest taki problem. No to chyba nie mieliśmy napisane w SMS-ie, ale to pewnie...
To na roślinach takich, na tym zielonym, co mamy w doniczkach.
Dokładnie.
Prawda, najczęściej.
Ja osobiście to po prostu myję. Ja jak, no teraz akurat nie jestem w takim momencie mojego życia, kiedy mam dużo roślin, tak w domu, ani w ogrodzie zimowym, ale kiedyś opiekowałam się wieloma oranżariami i to był zawsze problem i to po prostu w zimie, jak ogrodnicy nie mieli tak strasznie dużo pracy, to były wszystkie te rośliny myte, szorowane. Normalnie braliśmy waciki takie do twarzy dla kobiet i żeśmy tymi wacikami zmywali to. No to jest jedyny ekologiczny sposób niestety.
Pan Piotr pisze, wypadek na obwodnicy południowej przed zjazdem na Pruszcz Gdański, a mamy tutaj uściślenia. 10:45 Gdańska, obwodnica południowa, za zjazdem Sucharskiego w kierunku Gdyni samochód uderzył w barierki energochłonne. Jedna osoba poszkodowana, droga zablokowana, dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Proszę jeździć ostrożnie, bo coś robi się, zdaje się, nerwowo na drogach. I jeszcze w takim razie pytanie Wiliego przed przerwą. Czy już za późno na sadzenie drzewka?
Drzewka. Jeżeli drzewko jest w doniczce, to nie za późno. Jeżeli drzewko jest z otrutym korzeniem, to za późno.
603-06-06-06. Po krótkiej przerwie wracamy.
Reklama. Produkujesz muzykę. Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie postprodukcji dźwiękowej?
Chcesz realizować koncerty i nagrania w studio? Interesuje Cię projektowanie akustyki pomieszczeń?
New Wave. Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych zaprasza właśnie Ciebie. Trwa rekrutacja na kierunku technik realizacji dźwięku. Sprawdź nas.
Szczegółowe informacje na newwave.pl oraz info@newwave.pl.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
O poziomkach było, to teraz może o truskawkach. Witam, posadziłam truskawki, urosły piękne gałązki, ale nie ma truskawek. Co jest przyczyną? Pozdrawia ciepło pani Edyta. Może klimat, bo to, co kupujemy na targowiskach, to nie są kaszubskie truskawki. To chyba wszyscy mają tę świadomość, że
no jeszcze
na nasze
nie.
Musimy poczekać do połowy czerwca.
To znaczy troszeczkę już się zaczęło faktycznie, ale jeszcze mało, bo u mnie też dookoła
to jest województwo
truskawki.
Mazowieckie do nas. Na razie eksportuje swoje wyroby.
Tak, u nas no, sąsiad wystawił znak, że już, ale nie widzę jeszcze tak wiele czerwonych truskawek na krzaczkach. Jeszcze jest troszkę wcześniej, więc może warto poczekać.
Czyli to, że u pani Edyty nie ma truskawek, to chyba to też...
Mogą być też późne odmiany.
O, no to chyba
A
trzeba...
A kwiatki?
O kwiatkach nie ma ani słowa.
A liście?
Piękne gałązki urosły, nie ma truskawek.
Piękne gałązki.
To pani Edyto, co z kwiatkami?
No właśnie, bo to, nam może, bo to może być w ogóle, bo są odmiany też późne i też zależy, w którym miejscu w ogrodzie. Jeżeli to jest troszkę bardziej chłodnym miejscu, w dawnych czasach, jak w Anglii uprawiano warzywa i owoce w wielkich ogrodach kuchennych za murem, tak zwanych, to zawsze jedna strona, jeden mur, wystawa północna była pozostawiona właśnie na truskawki, które miały rodzić owoce później. Nie wiem, może te truskawki są w chłodniejszym miejscu, bo jednak zawsze te uprawy to są na takich najbardziej nasłonecznionych miejscach, a truskawki sobie świetnie poradzą w mniej nasłonecznionym miejscu, tylko później zakwitną i potem będą miały plony.
To czekamy na uściślenie, czy są kwiatki, a teraz pytanie, to pan Tomek pisze tak, witam, ja wrócę do mszyc. Mrówki potrafią mszyce na zimę w mrowisku schować i na wiosnę wynosić na rośliny i syrop gotowy. Nie słyszałem o takiej kooperacji.
Na wiosnę wynosić na rośliny?
Że przezimują koleżanki mszyce, a potem, ale po co te mrówki wynoszą?
Ale one mszyce, to nie, oni się nie kolegują chyba.
To chyba, chyba że hodują te mszyce sobie one, i mówią, one, no, zaniosę cię mszyco, jedz, będziesz gruba, to cię zjem. Mówi mrówka do mszycy. To jest możliwe?
Ja myślę, że mrówki wysysają takie soki z mszycy, prawda? One chyba to jedzą, prawda?
Czy a na zimę je przynoszą do spiżarni po prostu.
No to tak, ale żeby potem z powrotem na rośliny wynosić?
No ja też nie słyszałem.
Mi się wydaje, że ta mszyca się skądinąd pojawia. Bo ja mam taki problem na swojej róży. Ja u siebie w ogrodzie ogólnie nie uprawiam żadnych problematycznych roślin, bo zazwyczaj problematyczne rośliny kojarzą się również z tym, że to są za
nazwiska,
bardzo wycho...
Nazwiska problematycznych roślin musimy poznać teraz, no, kontakty i adresy.
Znaczy problematyczne rośliny to są dla mnie ogólnie takie, które są wyhodowane jak najbardziej ręką człowieka, czyli jakieś formy o super zmienionych liściach czy formach, jakieś takie torturowane, takie powykręcane, albo kwiaty pełne. To są kwiaty i drzewa, i krzewy, które są jak najdalej odsunięte od swoich, też tak powiem,
kwiat pełny to
pradziadów.
Utrudnienie dla owada, bo on się musi tymi łapami rozpychać, żeby się dorwać do tego nektaru, prawda, zmęczy się.
Zawsze pełny kwiat to nie jest żaden kwiat dla jakiegoś owada. Tylko pojedyncze kwiaty dla owadów, bo jak one mają do tych pręcików, do tych słupków dojść? Musiałyby mieć jakieś narzędzia, jakieś sekatorki malutkie, mlęteńkie, ciupeńkie. Ale w każdym razie te wszystkie rośliny, które są jak najbardziej, że tak powiem, przez człowieka wyhodowane, pokrzyżowane, dziwolonkowane, one również niestety są jak najmniej odporne. Już nie mówię o roślinach, które na dodatek tego wszystkiego jeszcze są przywożone, powiedzmy, z innych stref klimatycznych. To wtedy w ogóle mamy przekichane i ja bym nic innego nie robiła, bo ja i tak nic innego nie robię, ale ja bym jeszcze bardziej nic innego nie robiła, tylko bym chodziła, martwiła się, że mszyca mi zjadła wszystko, że coś tam, bo przecież mszyca zobaczy jakiegoś takiego kwiata, który jest nie wiadomo skąd, jeszcze wyhodowany, jeszcze na nawozach sztucznych i powie...
Tego jeszcze nie jadłam,
wow,
tego jeszcze nie miałam.
Dokładnie, chodźcie wszyscy koledzy, koleżanki, będziemy to jeść i no, tam ogrodnik nie się stresuje, niech sobie kupi w aptece jakieś tam środki na nerwy, a my mamy to gdzieś. Naprawdę się nie opłaca. Ja zazwyczaj uprawiam w ogrodzie róże. To są róże dzikie. Ja nie mówię jakieś tam takie dzikie róże pomarszczone, które są na plaży, bo to nie o to chodzi. To i tak się błędnie nazywa je, bo to są nie róże dzikie, tylko róże dzikie. To są te piękne róże psie, które rosną w chaszczach przydrożnych, które
one
mają...
takie podłużne.
Dokładnie. One się pną troszeczkę. One nie są takie niskie jak róża pomarszczona.
A te dzikie to takie jest jak zgnieciona dynia, prawda? Ta ma oczywiście w
tak,
skali.
To dzikie, czyli pomarszczone.
Chińskie, bo to jedna z najstarszych roślin na świecie, o ile
tak,
pamiętam.
Tak najbardziej. I to są bardzo odporne rośliny. I teraz jest bardzo dużo mieszanek właśnie pomiędzy dzikimi, pomiędzy pomarszczonymi. Dużo jest bardzo pięknych róż, które są zbliżone do naturalnych form, a nie takie całkowicie przez człowieka wymyślone, że tak powiem. I one są troszkę bardziej odporne. Ale okazało się, że nawet ja zrobiłam skuchę, bo żeśmy się z Andrzej pokusili na pięknie kwitnącą, bardzo, bardzo mocno pachnącą, piękną taką różę, dosyć naturalną, która świetnie się rozrasta, wszystko jest ekstra, ale niestety nie przeżywa na wiosnę ataku właśnie takiego związku pomiędzy mrówkami a mszycami. Wiosną wchodzi na tą różę mszyca i prawdopodobnie nic by się nie stało z tą różą, bo biedronki by przyleciały i to pozałatwiały. Poza tym ona nadal kwitnie troszeczkę. W tym roku w ogóle wszystko się, w tym roku jest taka pogoda, że nawet mszyce się chyba zapomniały, że już jest tak ciepło, troszkę się zapatrzyły, bo w tym roku ona kwitnie pierwszy raz, a mam już ją 3 lata. I właśnie po tym, jak ta mszyca jest na tych różach, to wchodzą na te mszyce mrówki, wbijają się w miejsca, z których wyrastają kwiatki i te wszystkie kwiatki nam odpadają. Po prostu w momencie, kiedy ja tylko czekam, żeby te kwiatki rozkwitły następnego dnia, wychodzę, nie ma. Zero kwiatów na roślinie. I widać, że są takie ucięte końcówki. Nas to bardzo intrygowało przede wszystkim i w tym roku to się nie stało i myślimy dlatego właśnie, że troszeczkę jest taka anomalia pogodowa, było bardzo, bardzo gorąco i troszkę wszyscy zapomnieli, że mają już działać i mszyce, i mrówki, chociaż mrówki są bardzo aktywne nasze leśne, ale tutaj mówiliśmy o jakimś takim związku pomiędzy mrówkami i mszycami. Tak. Ja bym się nie zdziwiła, gdyby te mszyce zanoszono sobie do spiżarni, ale żeby potem je wynosić, to ja nie wiem, ale dziwne. To wszystko
to
jest możliwe.
Jak wyprowadza się krowę na łąkę, prawda? Żeby sobie pojadła.
Jeżeli ja bym się dowiedziała, że te moje mrówki wyprowadzają te mszyce na tą moją różę, jeszcze w dodatku, to nie wiem, czy bym to przeżyła.
No, albo czy mrówki by przeżyły to w konsekwencji. Tak naprawdę.
One by przeżyły, bo ja nie mam nigdy w zwyczaju walki z naturą, bo to jest dla mnie totalna głupota, ale po prostu już takiej mądrości to bym musiała kilka dni do tego, że tak powiem, się przyzwyczaić.
To a propos mądrości, to tej mądrości dotyczącej gleby do ziół, też ziemi do ziół, potrzebuje pan Piotr, który się określa wierny słuchacz. Bardzo proszę o czytelny przepis na mieszankę gleby do ziół, bo dużo się o tym mówi, a kupić ciężko.
Ja widziałam,
zioła,
jeżeli chodzi o coś do kupienia, to muszę powiedzieć, że w Renku, jak była ta wystawa, to chyba za 3 tygodnie temu, to widziałam, chyba to była ziemia Kronen i była właśnie do ziół i tam nawet podobno były jakieś ekologiczne komponenty, jakieś składniki całkiem fajne. I to była właśnie ziemia do ziół. To jeżeli pan ma tą możliwość kupić...
A jakie zioła, panie Piotrze, by pan chciał? No bo ja na przykład u siebie mam bardzo pięknie rosnące oregano, które się rozrasta na potęgę.
Ale w donicy?
Nie, w ogrodzie.
No, panie Tomasz, pan chyba, Piotr, pyta o donicę.
Donicę.
Tak? No właśnie. Dlatego, bo w glebie, na zewnątrz, w ogrodzie, to nigdy nie jest taki problem, bo nie ma tak dużo wyboru, jeżeli chodzi o podłoża ogrodnicze. Jeżeli chodzi o zioła, to musimy pamiętać jedną rzecz. Zazwyczaj potrzebują bardzo przepuszczalnej, lekkiej ziemi. Czyli dokładnie nie to, co się kupuje w workach ciężkiego torfu, jeszcze w dodatku, który jest na deszczu i potem nawet go do samochodu nie można włożyć, bo jest tak strasznie ciężki worek. Jeżeli mamy taki torf kupiony w sklepie, oczywiście odkwaszony, bo z zioła nie znoszą ziemi kwaśnej, taki worek koniecznie trzeba przewietrzyć. Trzeba zrobić mu harakiri, otworzyć na całej długości i niech sobie schnie, niech się przewietrzy. I potem taką ziemię trzeba, taki torf, bo to nie jest żadna ziemia, takie podłoże, trzeba zmieszać z czymś, co spowoduje to, że ta mieszanka będzie bardziej otwarta i przepuszczalna. I teraz tak, może to być piasek, może być to bardzo mocno zmielona, ale w takie maluteńkie kawałeczki kora, tak? A chociaż tego chyba u nas nie można dostać. Może to być, tylko nie taki piasek miałki do piaskownic, bo nie z zamiałki albo z plaży, bo piasek z plaży jest taki strasznie...
Żwir budowlany,
bardziej taki? Żwir budowlany, albo czasami, no, mówi się, że z rzek taki bardziej jest. Tam jest większe są kawałki, tak? Może być perlit, może być wermikulit, może być gryt, który kupuje w paczkach w sklepie dla gołębiarzy. To są takie mniejszy żwir, tak? Mniejsze otoczaki. Jakieś takie malutkie kamyczki. No, cokolwiek, żeby otworzyć tą ziemię. O, to jest najważniejsze, żeby te wszystkie tymianki, lawendy, rozmaryny nie znoszą siedzieć w wodzie. Musi być przepuszczalna i tym się kierujmy. Mieszanek jest dużo, bardzo dużo różnych. Warto, jeżeli ktoś z Państwa na przykład zbierał liście na jesień i ma jakąś ziemię liściową, to też ma takie właśnie, to też ma takie właściwości otwierające ziemię, więc to też warto pomieszać sobie z podłożem ze sklepu. Albo właśnie to, co pan mówił, panie Tomaszu, popiół. Jak najbardziej. Znam gospodarstwo lawendowe nieopodal Warszawy, gdzie co wiosny wyrzucają na ziemię duże ilości popiołu na tą całą uprawę lawendy. Nie ze względu tylko i wyłącznie na jakieś składniki pokarmowe, tylko właśnie na to, żeby ta ziemia była bardziej przepuszczalna. No,
czyli
bo wiadomo,
faktura.
Tak, bo wiadomo, te wszystkie rośliny to pochodzą z takich miejsc, gdzie raczej nie ma bogatej gleby, tylko jakieś takie skaliste tereny, prawda?
Prawda. I tutaj prawda wychodzi o złożonym świecie zależności zwierzęcych, bo nasi słuchacze tutaj mają swoje doświadczenia i obserwacje. A propos fusów z kawy. Pani Basia pisze, fusy z kawy są doskonałe jako odstraszacz ślimaków i kotów. I
o, w tej kotów, to jest dobry temat.
Pani Maria potwierdza, fusy od kawy od lat stosuje na ślimaki. Sypie przy płocie od strony łąki i nie wchodzą. A mrówki mszyce też przechowują i doją, a pan Tomasz
doją,
pisze...
Doją, doją, tylko czy wynoszą potem?
Mrówki na soku mszycy łasują, mrówka z mszycą w symbiozie żyją, pisze pan Tomek.
Tak, 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 to prawda, na pewno, to widać, one są zawsze jakoś ze sobą przyklejone w moim ogrodzie, tylko właśnie jeżeli one jak sobie jeszcze noszą je później na tą moją różę i zjadają, wysysają ten sok przy pięknym zapachu kwitnących róż, to już po prostu dla mnie by było za dużo.
Co pani sądzi o ogrodowej fuksji mrozoodpornej? Czy w naszych nadmorskich warunkach ma prawo bytowania? Pozdrawiam serdecznie, dziękuję pani Maria za program.
Jakiej
fuksji? Fuksja mrozoodporna. Czy u nas nad morzem, że tak powiem, przeżyje?
To znaczy jedyna fuksja ogrodowa, która w ogóle jest taka, która przeżywa, że tak powiem, zimy, którą ja znam, to jest fuksja magellańska. Która rośnie w ogromnych ilościach w Irlandii, w niektórych miejscach w Anglii, tworzy piękne żywopłoty, ale z tego co wiem, bo mieszkałam w Irlandii, nigdy nie było u nas w ogrodzie poniżej nawet kilku stopni na plusie, nawet nie na minusie. Także ja nie mam w ogóle nadziei na tą fuksję, żeby ona przetrzymała w Polsce. Jeżeli macie państwo jakiekolwiek inne doświadczenie, jeżeli chodzi o fuksję, to proszę piszcie do nas, dlatego, bo nie spotkam jeszcze takiej fuksji, która przeżyłaby no, te minus nawet 20 stopni.
Tutaj bardzo poważny problem, bo to jest problem nie tylko ogrodniczy, ale też problem rodzinny. Pani Agnieszka. Dzień dobry. Wczoraj sadziliśmy akacje. Uparłam się, żeby w doły przed posadzeniem drzewek wsypać obornika, a mąż twierdzi, że to niepotrzebne. Kto miał rację? Pozdrawiam, pyta pani Agnieszka. Obornik.
Poprosimy tutaj zaraz tylko od męża, dlaczego niepotrzebne.
Czy mąż pani Agnieszki nas słyszy?
Pani Agnieszko, dlaczego? Trzeba by się zapytać, dlaczego niepotrzebne? Jakie masz do tego podstawy?
No, to
czyli... Zawsze ja mówię, że potrzebne. Ja mówię, że potrzebne, nie dość, że to jest, że warto wrzucić do dołka, to przede wszystkim warto tą ziemię z tym obornikiem zmieszać, bo nie warto tworzyć kolejnej donicy w ziemi, że tak powiem, tak? Nie można po prostu wykopać dziury w ziemi, która jest wielkości donicy, i dosypać tam jakiejś super ekstra pięknej ziemi, obornika i pyłu z księżyca i potem do tego wsadzić roślinę. Nie da rady, bo ta roślina nie będzie dobrze rosła, bo ona po prostu będzie rosła tylko i wyłącznie w tej super przygotowanej ziemi, podłożu i nigdy nie będzie chciała wyrastać dalej, czyli w tą glebę istniejącą. Zawsze tą ziemię mieszamy, wszystkie te dobra, co dodajemy do podłoża, do którego sadzimy, koniecznie mieszamy albo szpadlem, albo lepiej widłami, szczerze mówiąc, robimy większą dziurę. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby z tym podłożem takim naturalnym to wszystko zmieszać i do tego wkładamy roślinę, akacje, pewnie chodzi o robinię akacjową, bo akacja to raczej u nas nie bardzo.
Robinie. A teraz kwiatki akacji pięknie kwitną, tak, w cieście.
Robinie są cudowne. Też to zgadzam się też w ogóle z sadzeniem, bo to jest piękna roślina, bardzo miododajna.
Cudownie.
Tak jest.
I zjeść
nie,
można
ona nie jest długo żyjąca, ale ona się ładnie rozsiewa, więc można sobie jakoś poradzić. I potem taką roślinę, wszystko jedno, czy to jest drzewo, czy bylina, cokolwiek, jeżeli sadzimy z donicy, a o tej porze tylko i wyłącznie z donicy sadzimy, wkładamy do tej przygotowanej gleby. Zanim ją zakopiemy, to koniecznie podlewamy bardzo, bardzo obficie, bo tak jak zawsze zaznaczam, to jest ostatni moment, kiedy tak naprawdę ta roślina może dostać tak dużo wody od nas, a poza tym zauważmy, że jak wlewamy wodę do takiej dziury, w której już roślina stoi, to fajnie ta ziemia, co jest dookoła, fajnie opada, zasklepia się dookoła tych, tak naturalnie zasklepia się dookoła tych, tej bryły korzeniowej, powiedzmy akacji, czy jakieś inne roślinki i potem dopiero jak to wszystko sobie wsiąknie, już nie będzie kałuży, wracamy, mocno przybijamy, jeżeli chodzi o drzewa czy krzewy, to nawet piętą buta, bo żeby to się mocno, żeby tam nie było żadnych pęcherzyków powietrza, żadnych przerw i to wtedy też ściółkujemy i też obornikiem można by było ściółkować.
A ja chciałem się pochwalić, bo tu wszyscy się chwalą. Dwie choinki, które nabyłem w supermarkecie przed świętami, te w doniczkach, co wszyscy mówili, że i tak nic z tego nie będzie, bo korzenie ma pocięte, które potem na klatce trzymałem i posadziłem na wsi i jedna ma bardzo piękne przyrosty eleganckie, a druga ma mniej, ale też z jednej strony wypuszcza, czyli pochoruje troszkę, ale przeżyje, bo już mam doświadczenie.
To zawsze świerki, trzeba próbować, jak najbardziej.
Habazi uschniętych posadziłem, dzisiaj mają po 5 metrów wysokości pięknie szyszkami owocują.
Na wzrost roślin składa się bardzo, bardzo dużo różnych czynników. Panie Tomaszu, pan mógł wsadzić u siebie, że tak powiem, jak dużo osób tak mówi, wsadzić u siebie rośliny do ogrodu. Ma pan takie może miejsce zaciszne, może gleba nie jest taka najgorsza i tak dalej, i tak dalej.
Naśliwkowane jest, bo tam mirabelki spadają ciągle, a nikt ich nie zbiera.
No to dobrze, to zawsze jakiś organiczny nawóz, prawda? To tam ta roślina może mieć większe szanse na przeżycie niż no w innym miejscu. Bo czasami niestety nawet się posadzi rośliny bardzo, bardzo porządnie, a nie przeżywają. Także mówię, nie można się kierować. To jest taka sprawa z ogrodnictwem. To nie jest, że tak powiem, nie można tak powiedzieć jakiegoś sposobu, że on wszędzie będzie działał, bo bardzo dużo zależy od każdego indywidualnego miejsca, od mikroklimatu. Czasami niestety też tak jest, panie Tomaszu, że na przykład te drzewa mogły jeszcze żyć sobie rok, a potem umrą.
Odpukam, ale pan Artur nie o to pyta. Witam. Czy katalpia nana nadaje się do naszego klimatu, jak nawozić? Pozdrawiam.
Katalpa. Katalpa nana nadaje się do naszego klimatu. Nie wiem, czy się nadaje, dlatego, bo jest przede wszystkim, nie wiem, może państwo, którzy nie wiedzą, co to jest, to może ja tak przypomnę, że to jest takie małe drzewko szczepione na pniu z taką parasolowatą koroną. Bardzo lubiane drzewka w miastach, gdzie nie ma dużych ogrodów. To są takie duże liście sercowate. Oczywiście normalna, że tak powiem, katalpa jest dużym drzewem, który fajnie warto przycinać co kilka lat albo nawet co roku całkowicie, żeby właśnie wytwarzały pędy, na których są te takie wielkie, sałatowate liście. Powiem szczerze, że każda roślina, która jest szczepiona na pniu, u nas może mieć problem, dlatego, bo zawsze miejsce szczepienia jest problematyczne. Na pewno, jeżeli zdecydujemy się sadzić taką roślinę gdzieś w jakimś miejscu u siebie, to musi być to miejsce jak najbardziej zaciszne i może, jeżeli to będzie młoda roślina, trzeba będzie okrywać to miejsce szczepienia. Także szczególnie myślę, że młode rośliny będą bardzo, bardzo wrażliwe na chłody. Także proszę to wziąć pod uwagę. A ja od siebie tylko tak dodam.
Ja widziałem te katalpy u nas.
No tak, na pewno. Dlatego ja właśnie chciałam dodać u siebie, drodzy państwo, ja tu nie chcę być taka wredna baba z ogrodniczka, ale starałem się nie sadzić drzewek szczepionych, drzewek, które właśnie są problematyczne, bo potem się zniechęcamy, bo dużo te róże szczepione na nodze, to wszystko, to bardzo często umiera zimą. To jest poza tym taka forma strasznie też, bo tutaj wcześniej mówiłam, to jest taka forma sztuczna, to jest taka forma zestresowana, ona jest całkowicie zrobiona przez człowieka. Naprawdę wpłynie to lepiej na nasze samopoczucie. Dokładnie. Lepiej wpłynie na nasze życie, na nasze samopoczucie, na nasze myśli. Może nasze myśli będą wolniejsze, nie będziemy myśleć w pudełku. Jeżeli nie będziemy otaczać się roślinami, które są wszystkie albo jak jakiś piramida, albo jak koło, albo jak chmurka, wszystko przycięte, pod kontrolą. Musimy się wyluzować. My tutaj niestety Polacy musimy uważać, bo jesteśmy troszeczkę sztywni, mi się wydaje. I to właśnie widać bardzo często w ogrodach. Wszyściutko pod linijkę. Ja się z tego troszkę śmieję, ja taka jestem mądra, bo ja uczyłam się ogrodnictwa tylko i wyłącznie w Anglii, więc ja troszeczkę...
We Francji mogą na to patrzeć nieco inaczej, prawda?
We Francji, w Anglii, na całym świecie na to inaczej patrzą. I dlaczego tak się zachwycamy angielskimi ogrodami? Bo są dosyć swobodne. I ja na szczęście tej swobody się nauczyłam i wręcz śmiać mi się czasami chcę. Serdecznie pozdrawiam panią Elę, dla której właśnie teraz robimy ogród w Borach Tucholskich. Jest bardzo sympatyczną panią, ale posadziła u siebie paprotki, które najwyraźniej uratowała z jakiegoś innego miejsca i chciała posadzić u siebie w ogrodzie. Myśmy w tym tygodniu byli, musieliśmy je przesadzić w inne miejsce, bo były w złym miejscu, ale pani Ela posadziła na dużej przestrzeni, tam nie było nic innego, te paprotki właśnie tak w linijce, jedną koło siebie. Ja się śmieję, że my mamy po prostu to jakby zaprogramowane, że musi wszystko być pod linijkę. Musimy się z tego wyzwolić, musimy być bardziej swobodni i może wydaje mi się, że jakbyśmy sadzili więcej roślin o naturalnych formach, swobodnych, które się zmieniają wraz ze zmianami, które w ogóle są na naszej planecie, atmosferze, jest wiosna, lato, jesień, zima, to może też byśmy się troszkę bardziej wyluzowali.
Pani Basia, ciągnąc wątek między kooperacji między mszycami a
bardzo ciekawy wątek,
mrówkami,
lubię takie
pisze
wątki,
tak. Mszyca produkuje słodki nektar, który jest pokarmem mrówek zimą. Dlatego pielęgnują je i przetrzymują je zimą i wynoszą na wiosnę na roślinę.
No i po co?
No żeby tej więcej nektaru słodkiego, który lubimy my mszyce, my mrówki. No normalnie jak Juchas, który wyprowadza owce
to
na ten i potem
na bliskiego
bąbrza. To te mrówki
mi przyniosły tą mszycę na moją różę, ją tam ustawiły?
I czekają, aż mszyca się nektarem, że tak powiem, wypełni i wtedy mrówka.
No nie.
No, coś takiego.
Biedne te mszyce. Zaczyna mi być ich naprawdę szkoda.
One mają ciężką pracę do wykonania. Są po prostu
to są tacy... To są,
a kurczaków nie szkoda? A kurczaków nie szkoda w sklepy? Nie no, wnikajmy, ale, nie. No, ale o ogrodach rozmawiamy.
No ale kurczaków to ja nie wiem ze sklepu i tak, ale... No. Ale to te mszyce to takie, to jest takie straszne, że taka każda mrówka ma taką mszycę, którą musi zniewolić.
Bazylia, tymianek, szałwia. Pan Piotr uściśla, że to o takie zioła mu chodzi.
Bazylia, tymianek, szałwia. Okej, okay. To od razu panu Piotrowi bym powiedziała, że bazylia, tymianek i szałwia to nie są takie same zioła. Bo bazylia jest takim ziołem, które jest, że tak powiem, szybkiego przerobu, prawda? To się szybko kiełkuje, szybko wyrasta, szybko się zjada i ona będzie tolerowała właściwie każde podłoże. Tylko oczywiście nie może żadna roślina, oprócz roślin bagiennych, nie lubi podłoża przemoczonego. Ale ona będzie rosła w każdych warunkach, nawet możemy ją troszeczkę nie tak bardzo kochać, gdzieś możemy ją wstawić z boku, w kuchni na oknie, koło sałatki, którą będziemy zaraz robić z pomidorami. Ale te inne zioła, które pan powiedział, szałwia i tymianek, to tak naprawdę nie są wcale rośliny takie jak bazylia. To są krzewy, to są malutkie krzewy, krzewinki, tak się fachowo nazywają, więc one mają zupełnie inne łodygi, pędy, one są zdrewniałe, proszę zauważyć. I takie właśnie zioła nie cierpią mieć wilgotnej za bardzo ziemi. Dlatego bazylia może iść do jakiegokolwiek podłoża, nie ma problemu, ale te wszystkie takie malutkie krzewinki, tymianek, lawenda, rozmaryn, szałwia, chyzop, dużo, dużo ich jest. One muszą mieć bardzo przepuszczalną właśnie, bardzo przepuszczalne podłoże, więc proszę to mieszać, to co pan kupuje w sklepie, proszę mieszać koniecznie właśnie z czymś, co tą strukturę otworzy.
Pani, nasza słuchaczka, która pisała o tym sadzeniu akacji i że mąż mówił, że obornik niepotrzebny, pisze tak, bo mąż twierdzi, że akacja dobrze radzi sobie na naszej ziemi i bierze azot z innych źródeł.
No nie tylko azot potrzebuje akacja, po pierwsze, dobra, to już się nie śmiejmy, podejdźmy do tego poważnie, bo trzeba mężowi coś powiedzieć mądrego, prawda? Przede wszystkim akacja do życia nie potrzebuje tylko i wyłącznie azotu, to jest pierwsza rzecz. W oborniku, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe, jest wszystkiego po troszku, więc to jest fajna rzecz, naturalny nawóz, nikomu nie zaszkodzi. Ale to nie chodzi tylko o karmienie. Ten obornik przede wszystkim wpłynie pozytywnie na strukturę gleby, w której będzie rosła pani robinia, czyli akacja, tak? Więc ta gleba będzie miała lepsze warunki wodne, powietrzne, na pewno nie zaszkodzi. To nie chodzi tylko o nakarmienie rośliny, jeżeli używamy obornik, ale również o zmianę struktury, o polepszenie struktury gleby. Więc może w przyszłym roku pan nie będzie musiał na przykład kupować oprysków na mszyce. Dlatego, bo młoda roślinka będzie miała tyle w sobie energii i tyle siły, że będzie mogła sama sobie ze wszystkim poradzić.
Tu ktoś z naszych słuchaczy pisze, habazie, czy do pana też przychodzi aniołek? Ja nic nie wiem o aniołku, ja określenie habazie, no to jest wschodnie określenie, ale popularne albo używane przez jednego z moich ulubionych polskich pisarzy, czyli Tadeusza Konwickiego swego czasu. Pani Kinga ma inny problem. Witam. Na mojej 4-letniej lipie pojawiły się czerwone stożkowe wypustki na liściach. W jaki sposób można zabezpieczyć, wyleczyć drzewko? To wypustki są już drugi sezon, pisze pani Kinga. Ja wiem, jak to wygląda.
Tak, ja też właśnie wiem. Ja niestety nie znam się tak bardzo dobrze na chorobach lip. Ale są, to są takie, no to są oczywiście, to jest oczywiście szkodnik, to są takie, czy pani mówi, jaki to ma kolor?
Takie czerwonawe. One
czerwonawe
są.
Wypustki, tak. Musiałabym, szczerze mówiąc, się przygotować troszkę do tego pytania, dlatego, bo nie wiem, widziałam też to, to jest niestety straszne, ale czy na przykład, czy lipa faktycznie gorzej się czuje, czy ma mniej liści, czy przestaje kwitnąć, czy zasychają jej konary, to też by było ciekawe, bo to też jest ważne, jeżeli jest taki szkodnik na liściach, to jest jedna rzecz, ale czy ten szkodnik tak naprawdę w jakikolwiek wpływa, prawda, na tą roślinę, więc to też jest bardzo ważne. Ja tutaj obiecuję pani, że to będzie nasze pierwsze pytanie, lipa. Odpowiedź na przyszłym tygodniu.
Bez lipy,
bo w ogóle ja nie mam też lipy w ogrodzie u siebie, dlatego, bo ja mieszkam w lesie i staram się też mieć rośliny, które bardziej tylko w lesie u nas rosną, ale lipa jest bardzo popularnym, pięknym drzewem, pięknie pachnie, jak kwitnie, więc byśmy w Gdańsku bez nich prawdopodobnie nie mogli żyć, więc na pewno o niej coś powiemy.
To kolejne tutaj doniesienie. Pan Tomek pisze od papryk. Raport Weekend pracowity pani Kasi papryki przesadzone do większych donic. Niedziela to walka ze ślimakami, więc popiół i trochę trocin naokoło siatki to jest granica działki. Oraz kora, ściółkowanie w kilku miejscach. Dziś doślę resztę zdjęć dla pani Kasi i moich tomaszowych papryk. Także świeża przesyłka dostawa zdjęć.
Pani... Super, no pana Tomasza papryczki u nas też już rosną, zostały od razu posadzone. Mojemu synkowi Albertowi bardzo podobały się doniczki, jakie pan zastosował, takie przecięte butelki od wody mineralnej, ale takie mniejsze, już 1,5-litrowej. Także tak będziemy się wymieniać swoimi doświadczeniami, ale chyba będzie sukces.
Pan Michał pisze, witam serdecznie, co do truskawy, koło Potęgowa, znajome ma piękne, w sobotę dał mi dwie kobiałki. Gratulujemy. Natomiast piwonia kupiona w ubiegłym roku z pąkiem kwitła, a w tym roku kwiatów brak. Nawożona kompostem, mam katalpę, u mnie tak zwane wygwizdowo i mrozy. Rośnie dwa, drugi rok ma się dobrze.
Ale to, czy to jest katalpa szczepiona?
A to nie wiemy.
Bo ta katalpa, o której mówimy, właśnie jest szczepiona. I to jest ten pies pogrzebany, jak to się mówi, właśnie to miejsce szczepienia. Bo sama katalpa jak najbardziej rośnie i też wiem, że u mnie tutaj w Gołubiu, niedaleko mnie, też pamiętam, sadziłam katalpę w ośrodku tam w Czasowym i wiem, że ona nadal sobie świetnie tam, no, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu rosła. To nie ma problemu. Chodzi o właśnie o takie formy szczepione, bo to są takie bardzo punkty wrażliwe, te miejsca szczepienia. Szczególnie u młodych roślin.
Pan Daniel z Sopotu pyta, czy źle posadzoną bazylię i pietruszkę z nasion w ziemi, z paczki, które wyrosły na 2 cm, można uratować, przesadzając je do dobrej ziemi?
No tak, tylko że możesz, no jak, jeżeli mają, czyli generalnie można je przepikować, prawda? Bo pan je wysiał i ma pan teraz taką rozsadę i jak najbardziej może pan wszystko to przepikować bardzo delikatnie jakimś nożem albo długopisem, albo ołówkiem.
Widelcem może, widelcem tak, wideł.
Można widelcem, ale bardziej coś takiego jak długopis czy ołówek. Bardzo delikatnie podważyć te korzonki. Nie dotykać korzonków rękami, dlatego, bo korzonki są bardzo, bardzo delikatne. Jak pikujemy, nigdy nie dotykamy korzonków rękoma, bo nawet nie wiedząc o tym możemy je zabić niechcący. Także zawsze trzymamy za listki. Jeżeli pana bazylia i... Co było bazylia?
I pietruszka
wytworzyły już jakieś listki właściwe, to spokojnie za te listki możemy trzymać. To nie ma problemu, za nic innego nie trzymamy i możemy przepikować takie rośliny. Ja osobiście, no jeżeli to pan... Czy pan pisał, co jest w ogrodzie, czy w doniczkach?
Nie wiadomo, ale podejrzewam, jeżeli to w doniczkach.
Jeżeli ja bym miała rozsadę takich małych roślinek, to pewnie bym przesadziła to może do jakiejś większej doniczki na początek, jakichś multiplatów albo do jakichś pojemniczków po jogurtach, bo jak takie maluszki przepikujemy do gleby już na zewnątrz, to przede wszystkim musi być gleba bardzo, bardzo dobrze przygotowana, musi być no, taka dosyć rozgrabiona, że tak powiem, ona nie może być jakichś wielkich kawałków, dlatego, bo to oczywiście nie da się nawet do takiego czegoś sadzić, takich malutkich siewek. Ja bym to przepikowała najpierw do jakichś multiplatów, które można kupić w każdym właściwie ogrodniczym sklepie, albo do pojemniczków po jogurcie, albo nawet w najgorszym przypadku, jak nie mamy możliwości kupienia jakichś takich właśnie multiplatów czy małych doniczek, to zawsze można wykorzystać tutki takie małe od papieru toaletowego albo przekrojone od ręcznika takiego papierowego z kuchni. One też będą trzymały wodę, tylko pamiętajmy, że one będą o wiele szybciej wysychały niż plastikowe doniczki czy po jogurcie, czy właśnie multiplaty i wtedy trzeba będzie je częściej podlewać.
Są różne agrowłókniny, pisze pan Mariusz, różne ich grubości. Jaką stosować na rabaty kwiatowe, aby ograniczyć chwasty?
Na rabaty kwiatowe, aby ograniczyć chwasty, agrowłókninę czarną, grubą.
Czarna, gruba. Szczepiona poza... Pisze pani Bożena, ale zaraz ja zobaczę, bo to kawałek SMS-a. A, ta katalpa, która rośnie drugi rok i ma się dobrze na wygwizdowie.
Szczepiona to była?
Tak.
To dobrze. To może... To tak jak mówiłam wcześniej, też ogród ogrodowi nierówny. Może teraz pan posadzi i będzie miał problem. Dlatego pamiętajmy, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, żeby na pewno one, bo to ja tego nie wymyśliłam, one na pewno mają problemy z przemarzaniem w tych miejscach szczepienia, więc posadzić tą roślinę w jak najbardziej zacisznym miejscu. Ja wątpię, że ona na takim wielkim wygwizdowiu tak wspaniale rośnie. Na pewno ma tam jakieś warunki, które jednak jej sprzyjają, bo to nawet jest, to jest znana roślina właśnie z tego, że sadzimy w takim miejscu, gdzie nie ma takiego strasznego wygwizdania.
Pan Michał pyta jeszcze o przypomnieć, w jaki sposób na ślimaki. No mówiliśmy o tym piwie, czyli miseczka, które wkopujemy w ogrodzie, albo wodzie z solą.
Woda z solą, piwo. W tym momencie one wpadają
fusy,
i one umierają.
Albo fusy, które wysypujemy na granicy,
tak,
której
to znaczy, tak,
ślimakom przekroczyć
nie wolno. Są różne sposoby. Są takie sposoby, że zabijamy na śmierć. Czyli one wpadają do piwa, wpadają do wody z...
Albo odwrócona dachówka typu holenderskiego, prawda, pod którą włażą, a potem je wynosimy dalej do lasu i mlicie ślimaki.
Ale to niekoniecznie jest zabijanie, tak? To już jest
właśnie nie chodzi o zabijanie, nie?
One przeżyją to, tak? Te, co wpadną do wody solonej czy do piwa, to one kaput.
Ale my je internujemy, wywieziemy do lasu i powiemy, poszli.
Ale do dalekiego lasu, dlatego, bo one wracają, ślimaki wracają. Więc jeżeli nie chcemy zabić ślimaków,
zawiązać im oczy, żeby nie pamiętały drogi.
I niestety nie tym, one się komunikują przez ten swój śluz. Ale również można właśnie zrobić tak, żeby ślimaki nie wchodziły, tak? Czyli prewencja.
I znaczek dużo... ślimakom wstęp zbroniony albo przekreślony,
napisać, tak?
Przekreślony ślimak.
nie żartuję, ale niestety tego aż takie mądre nie są. Ale właśnie tak jak tutaj pani wcześniej, kilka osób pisało do nas, że wysypują, używają fusów z kawy. Cokolwiek, drodzy państwo, co ma taką konsystencję. Ślimaki nie lubią wchodzić na coś takiego pokruszonego albo w takich malutkich kawałkach, bo to się do nich przykleja. Równie dobrze skorupki, gryt, znowu piasek, popiół. Popiół też jest bardzo dobry. No i tego nie przekroczą.
Popiół, a diament to dla kobiet, bo to są najlepszym przyjacielem kobiety.
Diament dla ogrodniczki.
Diamenty. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień, błyskawicznie kończy. A
do
co
usłyszenia.
Do róży na południową ekspozycję pani Ireno, no to dopiero za tydzień.
Sponsorem programu jest RENK, hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.